Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Dziś będzie o reagowaniu na bycie obsmarowywanym, krytykowanym i przywoływanym jako zły przykład. Będzie o budowaniu odwagi, siły i odporności na tych, którzy komentują nas publicznie i oceniają według swoich kryteriów, norm i zasad. Cześć, tu Róża. Witam Cię w 30. jubileuszowym odcinku mojego podcastu Ludzie z pracy. Najbardziej ludzkiego podcastu o pracy dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi i chcieliby ich, ale też siebie, lepiej rozumieć. Bez znaczenia, czy prowadzicie firmę, czy prowadzicie zespół, czy po prostu chcecie pomóc w codziennych sytuacjach w pracy komuś albo sobie. Bo praca zajmuje nam za dużo czasu, żeby się wzajemnie nie rozumieć. Zapraszam do słuchania Ludzi z pracy na Spotify'u, YouTubie, w aplikacjach podcasty iPhone'a i Androida, a także na mojej stronie hrhints.io. A żeby nie uciekły informacje o nowych odcinkach, zapraszam do subskrybowania i followowania. Dziś spotykamy się po to, żeby omówić wkurzonych ludzi. Wkurzonych na nas, ale też może trochę poruszonych, trochę zniesmaczonych tym, co akurat zrobiliśmy. Albo po prostu takich, którym się wydaje, że mają prawo ocenić nas na forum, no bo nie zachowaliśmy się tak, jak oni by to sobie wyobrażali, albo tak, jak oni by się zachowali. Nagle w ich życiu staliśmy się ważni na tyle, że oni już nie są w stanie mówić generalnie, wymieniać się opiniami o nas jako o jakimś zjawisku, albo o jakiejś tendencji może, w którą się wpisujemy. Nie. Robią screena z wysłanego przez nas maila, z wysłanego przez nas SMS-a, albo z jakiegoś fragmentu wykonanej przez nas pracy i po prostu wrzucają do sieci. I wcale nie musimy być osobami publicznymi, nie musimy być na żadnym świeczniku, bo oceniane publicznie są nie tylko osoby znane w swoich branżach. Czy prowadzicie firmę, czy jesteście menadżerem, czy jesteście rekruterem, który szuka kandydatów, czy jesteście sprzedawcą, albo pracujecie w dziale obsługi, albo wsparcia klienta, to już wystawia Was na ryzyko bycia ocenionym i tak publicznie właśnie do oceny wystawionym. Wszędzie tam, gdzie Waszą pracą jest rozwiązywanie problemów innych ludzi, możecie natknąć się na tych, którzy będą uważali, że robicie to źle. Że źle napisaliście maila, że źle odpowiedzieliście klientowi albo kandydatowi, że źle odpowiedzieliście pracownikowi, że skandalicznie podzieliliście się swoją opinią, że napisaliście na ty zamiast na pan, albo że wstawiliście uśmiechniętą emotikonkę. I miliony innych sytuacji i powodów, w których czyimś zdaniem przegięliście. Co robić, żeby sobie z tym poradzić i żeby przejść nad tym do porządku dziennego? Bo wychodzimy z założenia, że w odbieraniu krytyki chcemy dojść do takiego poziomu, o którym śpiewa w starej, dobrej polskiej piosence, zgodnie z naszą podcastową tradycją, Mieczysław Fok. Tutaj oczywiście w trochę zremiksowanej wersji. No właśnie. Jak dojść do takiej sytuacji, że nic mnie nie przejmuje? Zanim porozmawiamy o przykładach i Marku, i Marcie, złoty cytat. Po ostatniej akcji Medicine Gate, nie wiem czy o niej słyszeliście, z Dorotą Masłowską i z Maciejem Chorążym. Jeśli nie znacie tematu, to szybki spoiler. Chodzi o to, że jedna z najbardziej wrażliwych, moim zdaniem, społecznie pisarek, wzięła udział w kampanii reklamowej marki ciuchów, gdzie w filmiku zagrała lekarkę, która mówi, że ubrania mają być terapią na problemy psychiczne. Oczywiście jest za tym super uzasadnienie i pod kątem krytyki bełkotliwej mowy farmaceutycznej i pod kątem krytyki tego, jak odbierana jest w społeczeństwie depresja, no i pod kątem w ogóle nowomowy wizerunkowej, pod którą też podpada ubieranie się, wygląd, no więc ubrania. Ale Masłowska i marka Medicine uderzyli w sam środek stołu. No i nożyce od uderzenia się nie tylko odezwały, no ale też zaczęły ciąć na maksa. Że Masłowska nie szanuje osób z zaburzeniami, że trywializuje problem depresji, że w ogóle co ona tam robi, że o czym jest ta kampania. No i jeszcze inne tam krytyczne głosy na nią dość mocno poszły. I to, co Masłowska odpowiedziała, mega mi się spodobało. I myślę, że możemy tego użyć też w dzisiejszym kontekście. Bo powiedziała, że rozumiem, że słusznie i przyjemnie jest powiedzieć nie złu, ale za naszym pomysłem naprawdę nie stoi żadne zło. Schowajcie te gromy i what the fucki na lepszą okazję. Naprawdę teraz ich nie brakuje. Mówi Masłowska mniej więcej tyle, że ej, moje intencje były dobre. Wyjaśniam wam dlaczego. Rozumiem, że się wkurzacie, ale dajcie spokój. Oczywiście jest to zbyt lekkie. W kontekście pracy aż tak lekko pewnie się nie uda ani argumentować, ani zaprezentować, zwłaszcza w kontekście osób, które są naszymi partnerami biznesowymi. A zresztą nie jesteśmy Masłowską, więc nasza forma musi być nieco inna. Ale myślę, że trop jest dobry. Takie uczciwe podejście, transparentne i informacja na temat tego, co chcieliśmy powiedzieć, jak wyszło, to jest coś, od czego będziemy zaczynać. Często, kiedy pracuję z ludźmi prowadzącymi swoje firmy, z menadżerami, ze startupowcami, z HR-owcami, z rekruterami albo ze sprzedawcami, to słyszę, że oni się boją zrobić coś, co będzie zbyt ostre, zbyt mocne, bo ktoś ich obsmaruje w internecie, bo ktoś ich oceni. Boją się popełnić błąd, boją się, że ktoś zrobi screena, że ktoś napisze post, że ktoś skomentuje ich online, albo że się odniesie do tego, co robią nie tak. Że niby to będzie anonimowe, ale i tak wszyscy będą wiedzieć, o kogo konkretnie chodzi i co się konkretnie między którymi osobami wydarzyło. Marta jest HR-owcem w małej firmie i napisała ogłoszenie o pracę. W firmie, w której Marta pracuje, nie zatrudnia się ludzi do jednej konkretnej rzeczy. Zatrudnia się, znowu tak mówiąc ze Staropolska, generalistów, czyli ogarniaczy, czyli osoby, które z jednej strony będą w stanie zajmować się kwestiami operacyjnymi, z drugiej strony zarządzać całymi procesami, a z trzeciej proponować ulepszenia, no i zgłaszać i też wprowadzać nowe pomysły. U Marty w firmie, jak otwierane jest nowe stanowisko, to nie pyta się, co dokładnie ta osoba będzie robić. To znaczy pyta się, ale jako odpowiedź pada wtedy nie więcej niż 60% realnych rzeczy i przyszłych obowiązków danej osoby. Bo reszta zależy od tego, jakie człowiek, który przyjdzie, nada priorytety w obszarze zmian w poszczególnych obszarach i jak tą rolę wypełni swoimi kompetencjami i tym, co trzeba jeszcze wprowadzić, co trzeba jeszcze zmienić, o czym nawet pewnie osoba zatrudniająca nie wie, bo się tym bezpośrednio nie zajmuje. I oczywiście, że jest tak, że nie wszystkim to pasuje. Bo są ludzie, którzy mówią, że ja nie wiem, co ja mam robić, ja nie mogę się znać na wszystkim, mnie to nie interesuje, ja potrzebuję odtąd dotąd tak zwaną pracę 9 to 5 i to jest okej. A są też tacy, którzy powiedzą, że dla nich to jest ogromna szansa rozwoju zawodowego. No bo mogą się przyjrzeć innym obszarom, nigdy w dużej firmie nie dostaną szansy na to, żeby tak blisko być biznesu, żeby się też przyglądać temu z bliska, jak się firmą zarządza. No i że można się wielu nowych rzeczy nauczyć. No, że tych drugich jest całkiem sporo, no to też nigdy w Marty w firmie nie było problemu z tym, żeby takich ludzi z takim podejściem i z takim myśleniem znaleźć. Marta napisała ogłoszenie na marketingowca, czy na marketera właściwie, i wypisała w nim wszystkie rzeczy, które idealnie by było, jakby kandydat miał. Od SEO, poprzez prowadzenie kampanii, aż po wspieranie sprzedaży, po budowanie lejka, rzuciła spoko. Czeka na spływ CV. Dostała kilkadziesiąt CV, wiele CV spełnia jej oczekiwania, chociaż oczywiście są też takie, które odpowiadają na 1/3 jej ogłoszenia albo na 1/4. No ale okej, każdy próbuje swoich sił, tacy kandydaci pewnie zostaną odrzuceni, no bo Marta ma w czym wybierać, no ale próbują, są też w tym procesie okej. I nagle przychodzi do Marty szef, bo okazało się, że konsultant marketingu, Jan, nazwijmy go Janem, który prowadzi swoją działalność, jest tak zwanym freelancerem, wrzucił dokładnie, słowo w słowo, ogłoszenie Marty na LinkedIna. I zaczął punktować. że nie ma takich omnibusów, że nie można oczekiwać wszystkiego, że to jest brak świadomości rynku, że to jest niewiedza marketingowa i że w ogóle to jest brak świadomości czegokolwiek, czego można oczekiwać od ludzi, od których się oczekuje, że będą wszystkim naraz, czyli niczym. Że to jest chyba firma Janusz, co szuka jelenia, co będzie robił wszystko, no i na pewno oczywiście dostanie za to bardzo mało kasy, co Jan wie, a skąd to wie, nie wiadomo. Jan wpadł w pułapkę tego, że przekroczył granicę pomiędzy tym, co jest obserwowaniem rynku i ogólną refleksją na temat tego, jak wyglądają oczekiwania pracodawców względem proponowanych ofert, zakresów prac, które pracownicy dla pracodawców mają wykonywać, a tym, że zaczął punktować konkretną firmę, zaczął punktować konkretną markę, no a w tym przypadku też osobę, czyli Martę, która stworzyła to ogłoszenie. Może o tym nie pomyślał, może chciał pokazać siebie, swoje zdanie, no i za wszelką cenę wylansować się ekspercko i taką akurat wybrał metodę. A może po prostu był na kursie z LinkedIna, gdzie jakiś inny ekspert powiedział mu, że publikować 3 razy w tygodniu trzeba, no a on nie miał akurat o czym pisać, no a dzień publikacji nadszedł, Marty ogłoszenie wpadło mu w oko, no i taki lekko hejterski, a niby krytyczny post przyszedł mu do głowy, no i już nie starczyło mu czasu refleksji, żeby to odfiltrować, no i Jan to wypuścił do sieci. Co się po stronie Jana wydarzyło, jak ten proces dokładnie wyglądał, nie wiemy i się nie dowiemy pewnie. Oczywiście można powiedzieć Marcie, że co to w ogóle ma być, jak ona się w ogóle tym przejmuje, czemu ona jest taka miękka, co to w ogóle ją obchodzi. No i że skoro sama wie, że dobrze robi swoją robotę, no to całą resztę powinna kompletnie olać. Powinna też przekonać do tego szefa, że Jan po prostu jest jakimś frustratem i lanserem i powinni dać sobie spokój. I oczywiście nie byłoby w tym nic dziwnego, ani nowego, ani przykrego, gdyby nie to, że zawsze nasze społeczne oczekiwania są takie, żeby jak najmniej odstawać od reszty. Ale ponieważ dziś wiele osób uczy się, jak budować swoją markę, to też nie robi tego najlepiej, to znaczy robi to kosztem innych. To jest normalna sprawa, każdy się kiedyś czegoś uczył, ale tutaj można się pokusić o to, że ktoś kopiuje, wkleja i mówi: oho, widzę, że ktoś robi to źle. I nie umie się taki ekspert podzielić swoimi wnioskami, rekomendacjami, nie umie zgeneralizować, nie umie zbudować opinii, tylko dojeżdża i punktuje. Ale tacy ludzie, którzy się uczą, też są dookoła nas i musimy my nauczyć się sobie z tym poradzić. I żadnym rozwiązaniem nie jest powiedzieć, że a, przecież ty się tym chyba nie przejmujesz, no weź to olej, przecież jesteś dobra, to sama dla siebie musisz to wiedzieć, a innymi się nie przejmuj. Weźmy inny przykład. Przykład Marka. Marek prowadzi małą firmę i chce zatrudnić osobę na stanowisko sprzedawcy. Zaczął poszukiwać ludzi, napisał do kilku osób, w tym do osoby, która bardzo się zdenerwowała na jego formę ty. Forma zwracania się do ludzi w firmie i również do kandydatów w firmie Marka ma na celu skrócenie dystansu, no i też pokazanie tego, jak komunikują się w firmie ludzie na co dzień. To jest jego wybór, jego pracowników, jego biznesowych partnerów, taki mają styl. No i też takich nowych ludzi Marek poszukuje, z takimi ludźmi chce pracować. Marek napisał do kandydatki, do Janiny, odpowiedź na zadane pytanie, ale też pełną oburzenia, otrzymał prawie natychmiast, że no chyba się nie znamy i nie przypominam sobie, żebyśmy przechodzili na ty. No, Marek pomyślał sobie, oho, jest tutaj tryb uciszającego sąsiada lat 60+. Ale ugryzł się w język. A propos języka, język Janiny też nie był przyjazny, bo Janina uznała za stosowne pouczyć Marka o tym, że nie powinno się tak zwracać do kandydatów i napisała, że to uwłacza dobremu smakowi i kulturze komunikacji międzyludzkiej. No i jeśli słuchaliście odcinka o dawaniu feedbacku, to już wiecie, co jest nie tak z komunikacją Janiny. Markowi znowu przyszło do głowy parę gorzkich słów, no ale oczywiście jest profesjonalny, darował sobie. No bo rozumie, że ludzie mogą mieć różne preferencje, różne punkty widzenia, różną wrażliwość, no i to jest absolutnie okej. Odpisał, że dziękuję bardzo za odpowiedź, no ale nie będzie kontynuować procesu rekrutacyjnego z osobą, której przeszkadza tak szybkie skracanie dystansu, ponieważ jedną z jego zasad w firmie, zasad komunikacji, jest zwracanie się na ty i do klientów, i do współpracowników. Janina została odrzucona z procesu rekrutacyjnego. Co więc zrobiła? Wrzuciła całą wymianę zdań na Facebooka. Oczywiście dyskusja rozpętana, kości rzucone, jest imię Marka, jest jego firma, nazwisko co prawda zamazane, no ale co z tego, jeśli każdy, kto ma zbędnych 10 sekund, a wiadomo, że wszyscy dzisiaj są bardzo zajęci, ale na niepotrzebne scrollowanko i research zawsze znajdziemy czas. Więc każdy, kto ma zbędnych 10 sekund, wchodzi, sprawdza i już wie, kto to. Okej, mamy pełne obrazy naszych dwóch dzisiejszych przypadków, Marty i Marka. Marta i Marek powinni podejść do tych tematów, do tych sytuacji tak, żeby ich to nie zniszczyło. Żeby mogli się czegoś nauczyć z tych doświadczeń i żeby nie wyszli z nich poturbowani. I tutaj wjeżdża mądrość z wora z mądrościami do totalnego moim zdaniem zanegowania. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Nie znoszę tej mądrości. Jak ją słyszę, to mam ochotę roznieść wór z naszymi narodowymi mądrościami na strzępy. Bo uważam, że to, co nas nie zabije, to robi nam taką czasem traumę, że będziemy się bali odezwać, że będziemy się cykać, będziemy się wstrzymywać z każdym kolejnym działaniem, z każdą wypowiedzią, z każdym nowym pomysłem i nic nie będziemy w stanie zrobić. A to siebie trzeba w tym wszystkim chronić. Musimy pilnować tego, żeby nie wystawiać na zbyt dużą próbę naszej odwagi i tego, co chcemy dać innym ludziom. Bo jasne, że będą tacy, którzy docenią nasze próby i to, że robimy coś swojego, że się staramy, że próbujemy, ale też będą tacy, a będzie ich na pewno sporo, którzy ze swojej bezpiecznej pozycji siedzącego w kącie i nigdy nie ryzykującego, nigdy się nie wypowiadającego, zaczną na nas syczeć, zaczną nas krytykować, zaczną nas dojeżdżać. I jasne, że trzeba słuchać krytyki. Ale po pierwsze, tylko tych osób, które naprawdę wiedzą, co robimy. Które były w naszych butach, które przeszły naszą drogę, które dają takie uwagi, które realnie mogą nam pomóc. No i przede wszystkim, które mają dobre intencje. Jak mówi Brené Brown, jeśli nie byłeś na arenie i nie znasz mojego doświadczenia, twoja opinia nie może mnie interesować. Wybierajmy sobie tych ludzi, których krytyka ma dla nas znaczenie, których opinia nas naprawdę interesuje, no bo przecież jest tak, że krytyka nas obchodzi. Więc skoro i tak już musimy się tym przejmować, to przejmujmy się przynajmniej tymi, którzy naprawdę mogą nas jakoś ubogacić. Bo nie jest prawdą, że krytyka nas nie dotyczy, że to nas nie dotyka, jak mi się zrymowało, że możemy sobie do niej się zdystansować, że jak jesteśmy wystarczająco silni, no to powinniśmy to olać. To tak nie działa, dlatego że kwestie społeczne nas tutaj blokują. Po drugie właśnie, każda opinia na nasz temat uderza w sam środek naszej samooceny i naszego ego. I nie chodzi tu o to, że to ego jest jakieś przerośnięte, czy że jesteśmy narcyzami. Chodzi o to, że krytyka boli. Zawsze. Zawsze, jeśli się jej nie przefiltruje i nie zracjonalizuje. Więc nie warto popisowo mówić, że mnie to kompletnie wali, mam to gdzieś, w ogóle opinie innych ludzi mnie nie interesują. Warto popracować nad tym oczywiście, żeby naprawdę tak było, że opinie ludzi, którzy nas nie interesują, po prostu przechodzą nam mimo uszu. Żeby osiągnąć coś takiego, że na opinie i wypowiedzi ludzi, którzy nas nie wzmacniają, patrzeć po prostu przez palce. A żeby to osiągnąć, warto zrobić jeszcze trzecią rzecz, poza tymi dwiema, o których już wspomniałam, pomyśleć o motywacji tych osób. O tym, o co tak naprawdę im chodzi. Czemu i po co one to robią. Może o czymś nie pomyślały, słowo w słowo wrzucając to, co napisaliśmy, albo robiąc screena z naszej rozmowy, z naszej wymiany zdań. Może właśnie, jak Jan, chciały zbudować swoją eksperckość, a może chodziło im o coś innego. Może są urażone, bo ktoś odrzucił je z rekrutacji, tak jak Janinę. Chodzi o to, żeby zrozumieć punkt widzenia, żeby zobaczyć sytuację innej osoby i motywację tej osoby. Żeby sobie umieć powiedzieć, że tak naprawdę to nie jest o mnie. Tutaj tak naprawdę chodzi o załatwienie takich i takich spraw. To nie jest przeciwko mnie. Nie po to absolutnie, żeby odsunąć od siebie problem i żeby być jak ten chłopiec z piosenki la la, la 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 la, który nic nie słyszy i żeby, jak mówi mądrość z naszego wora z mądrościami, udawać, że deszcz pada, jak ktoś nam pluje w twarz. W ogóle nie po to, ale po to, żeby odfiltrować, czy ta krytyka ma sens, czy ktoś zrozumiał nasze intencje i czy my możemy wyciągnąć z niej coś sensownego dla dalszych kroków naszego działania. Czy po prostu chodzi tu tylko i wyłącznie o to, że ktoś nas niesłusznie zaatakował, z innego porządku, z innego punktu widzenia, no i my możemy powiedzieć jak Masłowska, że ej, zachowaj swoje gromy i what the fucki na inną okazję, bo serio możesz je spożytkować lepiej. I wtedy łatwiej nam jest uświadomić sobie, że tak naprawdę to nie jesteśmy celem krytyki. Jesteśmy jej narzędziem. że zdarza się tak, że jakaś osoba próbuje nas użyć, żeby osiągnąć swoje cele. A tym celem może być, tak jak na przykład w przypadku Janiny, podniesienie swojej samooceny po odrzuceniu z rekrutacji. Albo, tak jak w przypadku Jana, chęć zbudowania swojej eksperckości. I ostatnia rzecz, bardziej od takiej strony typowo behawioralnej, myślę, że warto takim osobom odpowiedzieć, nawet w sieci, bezpośrednio, uczciwie, transparentnie i wprost. Powiedzieć, co widzimy w ich wypowiedzi. Oczywiście nie w taki sposób, że no widzę, że nie masz co robić i dlatego się zainteresowałeś ogłoszeniem, które Cię i tak nie dotyczy, bo i tak nikt Cię nie przyjmie do żadnej normalnej pracy. Także łagodniejsza tego wersja nie wchodzi w grę pod tytułem nie dziękuję za krytykę, ale no ona jest niesłuszna, bo pochodzi z Twoich ust, które mnie nie obchodzą. Nie adresujemy takich kwestii personalnie. Nie wyzłośliwiamy się, odpowiadamy pragmatycznie, odpowiadamy merytorycznie. Odnosimy się do konkretnych punktów krytyki. Mówimy o naszych intencjach, mówimy o tym, dlaczego zachowaliśmy się w taki, a nie w inny sposób, dlaczego tak napisaliśmy, a nie inaczej i o co nam konkretnie chodziło. Nie opowiadamy też wszystkim dookoła, nie robimy wielkiego halo, że ktoś nas skrytykował, nie bijemy piany wokół tego. Że tak powiem, stajemy w prawdzie. Mówimy o naszej intencji, pokazujemy nasz punkt widzenia i najważniejsze, nie oceniamy oceniających, czyli nie wchodzimy w ten zaklęty krąg krytykowania się nawzajem. Nie wiem w ogóle, czy już to do Was dotarło. Ostatnio Zygmunt Miłoszewski, którego uwielbiam absolutnie za książkę Ziarno Prawdy, wymyślił akcję Zniszcz mnie, jeśli potrafisz. I ta akcja polega na czytaniu przez autorów książek najgorszych, najbardziej dojeżdżających, chamskich recenzji, które otrzymali. Wszystko to jest w szczytnym celu, zbiera się też pieniądze wtedy na osoby dyskryminowane i na wsparcie dla nich. I poza pokazaniem dystansu do tego, że możemy być skrytykowani i że jesteśmy w stanie to przyjąć, osiąga się też wtedy taki cel, że buduje się wspólnotę ludzi krytykowanych. I wysyła też się sygnał do innych, że ej, nie jesteś w tym sam, jedziemy na tym samym wózku, jesteśmy w podobnej sytuacji. Tworzenie takich mikrowspólnot bardzo pomaga. I wyrywa nas z takiego przekonania, że jesteśmy jedyni, jesteśmy najgorsi, że nikt nas nie rozumie, nikt nie chce poznać naszych intencji, tylko nas cały czas ktoś ocenia. I myślę, że też warto sobie takie wspólnoty tworzyć. Czy to z Waszymi znajomymi z branży, czy z osobami, które podobnie myślą do Was, mają podobne problemy, mają podobne doświadczenia. Po to, żeby się wesprzeć, po to, żeby się wymienić i budować sobie taką siatkę wsparcia, która w takich stresowych sytuacjach jest naprawdę na wagę złota. No i tak. Tego też najszczerzej Wam życzę, takiego poczucia, że możemy wiele wyciągnąć z krytyki tych, którzy przeszli podobną do nas drogę, ale nie możemy się fiksować na opinii tych, którzy nas nie lubią albo nie pomyśleli, że wybrana przez nich forma krytyki jest dla nas niszcząca. Nie pomyśleli, no bo nie musieli o tym myśleć. Ale za to my musimy się bronić. Odważną reakcją, transparentnością działania, nie atakowaniem tych ludzi, ale przywołaniem swoich motywacji, pokazaniem swojego punktu widzenia. Jednocześnie oczywiście nie chowaniem głowy w piasek i nie analizowaniem w zaciszu domowym swojej nakręcającej się głowy, nie siedzeniem cicho, tylko rzeczywiście nazwaniem tego, co się stało i odważnym stawieniem czoła sytuacji. I za tę właśnie odwagę trzymam mocno kciuki. To wszystko na dziś, a jeśli macie ochotę spotkać się na żywo, na takie online żywo powiedzmy, to w środę 9 września o 11 widzimy się na Facebooku Jak zostać skutecznym rekruterem IT, by porozmawiać o tym, co robić, kiedy słyszysz, że Twój klient potrzebuje kandydatów na wczoraj. Czyli dla rekruterów, dla HR-owców o relacji z klientem wewnętrznym czy zewnętrznym, jeśli prowadzicie rekrutację. Jest już na fejsie utworzone wydarzenie o właśnie takim tytule, także tam sobie kliknijcie, dostaniecie powiadomienie, kiedy zaczniemy. Środa, 9 września o 11. Oczywiście niezmiennie przypominam o zasadzie 100 dni, czyli o tym, że to, co tutaj powiedziane w kwestiach HR-owych, organizacyjnych, osobistych, nie dotyczy żadnych konkretnych firm ani osób. Że imiona są przypadkowe, a to, o czym opowiadam, jest generalizacją przykładów. Subskrybujcie, followujcie ludzi z pracy, oceńcie, jak się Wam podoba i przekażcie dalej. Jeśli komuś taka forma rozmowy w necie może się przydać, przekażcie mu proszę info. A jeśli chcecie o coś dopytać albo coś mi zasugerować, znajdziecie mnie, Róża Szafranek, na LinkedInie i na mojej stronie internetowej, która jest już prawie gotowa i nazywa się hrhints.io. Zapraszam na nią też Was serdecznie. A na dzisiaj wielkie, wielkie dzięki. Zapraszam po więcej. Trzymajcie się. No i powodzenia. z ludźmi z pracy. Pa!
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.